Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o europejskich ramach dotyczących płacy minimalnej, o pracy mam w czasach pandemii koronawirusa oraz o nowym zawodzie przyszłości.
Wywiad z ekspertem.
28 października Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o płacy minimalnej. Na ten temat porozmawiam z panią Barbarą Surdykowską z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
Zanim porozmawiamy o dyrektywie Komisji Europejskiej, to chciałabym się dowiedzieć, jak kształtuje się płaca minimalna w Polsce na tle płac minimalnych w innych krajach europejskich. Czy wyglądamy dobrze, czy też nie?
Nie wyglądamy źle. Płace minimalne można porównywać oczywiście co do ich wartości bezwzględnej. No i tutaj będziemy widzieli cały czas gigantyczne różnice między państwami Europy Centralnej i tak zwanymi starymi państwami członkowskimi, ale płace minimalne można także porównywać do przeciętnej bądź mediany. I odnosząc się do tego drugiego sposobu oceniania płacy minimalnej w stosunku do ogółu płac poprzez przeciętną bądź medianę, nie wypadamy najgorzej. W tym obszarze najsłabiej wypadają państwa tak zwane Prybałtyki, Łotwa, Litwa, Estonia, jeżeli chodzi o relacje do przeciętnej płacy. Oczywiście, jeżeli chodzi o bezwzględną kwotę, no to najniższa płaca minimalna jest w Bułgarii. W Polsce też trzeba zwrócić uwagę na to, że dynamika wzrostu płacy minimalnej w ostatnich latach była wysoka na tle, znowu tak jak pani zapytała, porównawczo innych państw członkowskich.
No to jeszcze zapytam o ubóstwo. Prawie 10% pracowników w Unii Europejskiej żyje w ubóstwie. Jak wygląda sytuacja w Polsce?
Tutaj mamy do czynienia z licznymi elementami. W Polsce niestety mamy relatywnie wysoki problem ubóstwa osób pracujących. To oczywiście jest także związane z określoną strukturą gospodarstwa domowego i dotychczasowy system różnego rodzaju wsparcia poprzez program 500+ nie jest tutaj w pełni programem wystarczającym, który rozwiązywałby problem ubóstwa w Polsce. No cóż, jest to jedno z największych wyzwań w Unii Europejskiej, które na pewno się nasili wraz z okresem, no, w którym coraz bardziej się, że tak powiem, zanurzamy, okresem epidemii, okresem spowolnienia gospodarczego wynikającego z epidemii COVID-19. Tutaj musimy pamiętać, że kwestie związane z ubóstwem są różne przyczyny. No jedną z przyczyn, ja oczywiście bardzo to wyraźnie chcę podkreślić, że generalnie patrząc na państwa członkowskie, jedną z przyczyn jest coraz większa elastyczność na rynku pracy, czyli mamy do czynienia z coraz większą liczbą osób, które mają bardzo niestabilne zatrudnienie. Czy zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, takie, które dana osoba preferowałaby pracować w pełnym wymiarze, czy zatrudnienie poprzez platformy internetowe, no różnego rodzaju niestabilne formy zatrudnienia jednym z czynników, które w większym stopniu niż w przeszłości wpływają na problematykę ubóstwa.
A chyba właśnie teraz, w czasach pandemii koronawirusa, elastyczne formy zatrudnienia są chyba jeszcze większym problemem niż były one wcześniej, prawda?
Znaczy niewątpliwie, no Polska jest najlepszym przykładem tej sytuacji, w której koronawirus, epidemia, jak w soczewce, pokazała wszelkie problemy na rynku pracy, które były tak naprawdę problemami, które występowały wcześniej. A te wszystkie problematyki związane z fałszywym samozatrudnieniem, ze skalą zatrudnienia niepracowniczego, ze skalą zatrudnienia cywilnoprawnego, przecież także kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, systemem ubezpieczeń społecznych, brak pełnego ozusowania umów zlecenia, a przede wszystkim brak obowiązkowej składki na ubezpieczenie chorobowe. Tak samo brak obowiązkowej składki na ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą. No przecież są to regulacje, które mieliśmy na rynku od lat, ale epidemia w sposób taki no już najbardziej wyrazisty pokazała, na ile te rozwiązania są dysfunkcyjne i na ile one się nie sprawdzają właśnie w sytuacji tego typu zagrożenia, czy generalnie sytuacji spowolnienia gospodarczego.
To porozmawiajmy o samym projekcie dyrektywy Komisji Europejskiej, bo według tego projektu dyrektywy przy ustalaniu wysokości płacy minimalnej brać należy pod uwagę siłę nabywczą i wzrost wydajności pracy. O co chodzi dokładnie? Proszę nam to wytłumaczyć.
Znaczy, ja bym chciała zacząć, że oczywiście tą dyrektywę tak medialnie najłatwiej postrzegać jako dyrektywę, która dotyczy zagadnienia płacy minimalnej, ale to jest tak naprawdę dyrektywa, która dotyczy dwóch zagadnień. To jest dyrektywa, która dotyczy płacy minimalnej, adekwatnej płacy minimalnej w państwach członkowskich, ale to jest także dyrektywa i ten drugi aspekt jest równie istotny, która ma na celu wzmocnienie rokowań zbiorowych. Czyli to jest dyrektywa, która w wyraźny sposób mówi, że system rokowań zbiorowych jest niezbędny do tego, aby utrzymać właściwą dynamikę wzrostu płac. Generalnie płac, nie tylko chodzi, w tej chwili nie mówimy o płacy minimalnej, tylko mówimy o ogóle płac. I to bardzo dobrze widać w tych elementach dyrektywy, które mówią o tym, że państwa członkowskie, w których pokrycie ilość, liczba pracowników, która jest objęta układami zbiorowymi, jest mniejsza niż 70%, będą to państwa, które będą musiały razem z partnerami społecznymi, czy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, przygotować takie plany naprawcze, plany dojścia do tego, aby ten wskaźnik pokrycia układami zbiorowymi pracy osiągnąć. Czyli dlaczego to na wstępie podkreślam? Chodzi tutaj o te dwa aspekty, że tutaj mamy ten silny aspekt związany z promocją rokowań zbiorowych w tej projekcie dyrektywy i ten aspekt związany z tym, elementem związanym z płacą minimalną. I tak naprawdę z polskiej perspektywy, z perspektywy sytuacji na polskim rynku pracy, z perspektywy polskich związków zawodowych, ten drugi aspekt, ten aspekt związany z promocją rokowań zbiorowych jest tutaj elementem zupełnie kluczowym. Zapytała Pani o to, jakie będą sposoby ustalania tej płacy minimalnej.
A może jeszcze wróćmy do rokowań zbiorowych. Jak rozumiem, chodzi o układy zbiorowe, czyli chodzi o układy zbiorowe na poziomie zakładowym, czy też o branżowe, ponadzakładowe układy zbiorowe?
Generalnie chodzi o układy zbiorowe, tak? Taka odpowiedź byłaby najprostsza, ale w tej dyrektywie pojawiają się elementy, także pamiętajmy, że w dyrektywach jest ważna ta część wstępna, taka preambuła do dyrektywy, która pokazuje cele, które ustawodawcy unijnemu przyświecają. Więc w tej dyrektywie jest wskazane, że szczególnie ten poziom sektorowy jest poziomem, w którym mamy do czynienia z możliwością efektywnego objęcia pracowników, większej liczby pracowników, lokowaniami. Tutaj absolutnie ten aspekt, że te w pełni zdecentralizowane lokowania zbiorowe zakładowe nie są tym najlepszym rozwiązaniem, czy optymalnym rozwiązaniem, jest widoczny. Trzeba pamiętać o tym, że w większości państw, w których pokrycie, objęcie pracowników układami zbiorowymi pracy jest zdecydowanie wyższe niż w Polsce, wynika to z faktu, że układy, które byśmy właśnie mogli określić jako układy sektorowe, są przez określone decyzje, no w różnym trybie w różnych państwach, władzy publicznej, ministerstwa zajmującego się sprawami pracy, rozciągnięte, zgeneralizowane na pracowników, którzy są zatrudnieni u pracodawców, którzy nie są bezpośrednio stroną takiego układu, czyli na przykład nie są członkami danej organizacji pracodawców. A więc ten aspekt związany z generalizacją układów zbiorowych pracy no wyraźnie pokazuje, że tutaj też jest to niezbędny mechanizm, niezbędne narzędzie, które też należy używać. Pamiętajmy, że cała dyskusja, która też miała miejsce w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, cała dyskusja dotycząca płacy minimalnej, to czy europejskiej płacy minimalnej, czy tego właśnie wzmocnienia układów zbiorowych, mamy tutaj do czynienia z też sceptycznymi poglądami. One są wyrażane przez przede wszystkim skandynawskie związki zawodowe, czy także skandynawskie organizacje pracodawców, państwa członkowskie właśnie z tego rejonu Europy. Czyli w tej sytuacji, w której no, klasyczne podejście i sprawdzające się, dobrze cały czas funkcjonujące, pozwala cały czas efektywnie obejmujące pracowników układami, jest to podejście, w którym wyłącznie związki zawodowe i wyłącznie organizacje pracodawców są kompetentne do zajmowania się problematyką płacy, w tym płacy minimalnej. No i partnerzy społeczni z tych państw, czy rządy tych państw członkowskich są mocno sceptyczne do tego, żeby jakiekolwiek działania były na poziomie Unii Europejskiej, żeby w jakikolwiek sposób władza publiczna wkraczała w obszar ustalania wysokości wynagrodzeń, czy generalnie wkraczała w obszar rokowań zbiorowych. Stąd też ta dyrektywa wielokrotnie podkreśla, i to jest podkreślone w niej i w preambule, i w samych postanowieniach dyrektywy, że to nie chodzi o stworzenie pewnego jednego mechanizmu, który ma być identyczny we wszystkich państwach członkowskich. Czyli jeżeli mamy państwo członkowskie, w którym mamy ustawową płacę minimalną, taką, w której w procesie jej wejścia w życie tej płacy minimalnej bierze udział władza publiczna, to może być zachowane. Ale jeżeli mamy państwo, w którym to się dokonuje, jak na przykład Szwecja, wyłącznie przy pomocy układów zbiorowych pracy, to nie jest celem tej dyrektywy, aby te państwa członkowskie miały obowiązek wprowadzenia ustawowych płac minimalnych. Czyli trzeba wyraźnie podkreślić, że to jest dyrektywa, która zakłada, że są różne rozwiązania i że to właśnie daje daleko idącą swobodę partnerom społecznym i państwom członkowskim na przyjęcie takiego rozwiązania, które w okolicznościach, warunkach danego państwa, danych stosunków przemysłowych jest uważane za najbardziej efektywne. Mhm. Samo działanie Komisji Europejskiej wynika z faktu tego, od czego pani była uprzejma rozpocząć rozmowę, czyli tego, że z różnych względów, ze względu na zmianę technologiczną, ze względu na zatrudnienie poprzez platformy internetowe, ze względu na różnego rodzaju procesy zachodzące na rynku pracy, obserwujemy to, że coraz większa liczba osób, które były kiedyś klasycznymi pracownikami, przestaje nimi być, więc stąd też pojawia się ta myśl w dyrektywie, ona ma być bardzo szeroko stosowana. Czyli tutaj nam chodzi o każdą osobę, która wykonuje pracę podporządkowaną. Od razu się pojawiają w Polsce takie pytania, prawda? Czy polski zleceniobiorca? Tak, jak najbardziej. To nie chodzi o... Tam wyraźnie w dyrektywie mowa o takim odniesieniu do tego, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak TSUE widzi pojęcie pracownika. Czyli chodzi o to, aby państwa członkowskie musiały stosować tą płacę minimalną, niezależnie jaką one mają, czy właśnie wynikającą z negocjacji wyłącznie, czy poprzez płacę ustawową, żeby to sięgało jak najszerszego spektrum osób aktywnych na rynku pracy.
To ja się jeszcze chcę zapytać.
Pracowników sezonowych i tak dalej, i tak dalej, prawda? Szeroko.
Podczas dyskusji o płacy minimalnej pojawiło się pojęcie sprawiedliwej płacy minimalnej i mówiono o tym, że nie powinna ona być poniżej progu przyzwoitości, czyli 60% mediany i 50% średniego wynagrodzenia w oparciu o krajowe wynagrodzenie brutto w pełnym wymiarze godzin.
Tak, jest to jeden z postulatów Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, aby to, o czym pani wspomniała, czyli to bezpośrednie odniesienie do wskaźniku, jakim jest płaca przeciętna i wskaźniku, jakim jest mediana wynagrodzenia w danym państwie, pojawiło się w samym tekście dyrektywy. Czyli aby w tym artykule, w którym jest opisane, jakie czynniki powinny wyznaczać wysokość płacy minimalnej, to odniesienie, o którym pani powiedziała, się znalazło. Na chwilę obecną, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o projekcie, nie rozmawiamy o akcie prawnym, który już mamy Radę, mamy Parlament Europejski, mówimy o pewnym procesie, który jest już oczywiście mocno zaawansowanym procesem. Mieliśmy już konsultacje dwukrotne z europejskimi partnerami społecznymi. Mieliśmy, nie mówimy o procesie, który się zaczyna, tylko o takim procesie zaawansowanym, ale mówimy cały czas o projekcie. Więc wracając do pani pytania, w tej chwili w samym tekście dyrektywy tego odniesienia, o którym była mowa, nie ma. To odniesienie znajduje się wyłącznie w preambule do dyrektywy, gdzie jest wskazane, że te właśnie uwarunkowania 50-60% przeciętna mediana powinny państwo członkowskie wziąć pod uwagę przy ustalaniu wysokości ustawowej płacy minimalnej. Jak się zakończy cały proces tworzenia dyrektywy? Tam jest kilka jeszcze innych miejsc, w których związki zawodowe oczekiwałyby pewnych, nazwijmy to, doprecyzowania tego tekstu. Doprecyzowania z tego tekstu jest problemem samo pojęcie układu zbiorowego pracy, z kim, z jakim przedstawicielstwem pracowniczym, co możemy nazwać układem zbiorowym, prawda? Bo jako takie prawo unijne nie zawiera definicji układu zbiorowego pracy, więc jest ważne, aby ta rola związków zawodowych jako podmiotu, z którym te negocjacje mają być prowadzone. Właśnie mówię o tych 70%, prawda, żeby objąć co najmniej 70% pracowników układami zbiorowymi. Jest dla nas ważne, aby to pojęcie układów zbiorowych, pojęcie negocjacji zbiorowych było w tekście dyrektywy, w samym tekście, a nie w preambule, w odpowiedni sposób doprecyzowane. Tutaj można się odwołać jako przykład, bo przecież pamiętajmy, że cały czas mówimy o regulacji, o dyrektywie, prawda, która będzie oddziaływała na różne państwa, o różnych stosunkach przemysłowych, ale odwołując się do polskiego przykładu, na przykład okresy rozliczeniowe, prawda? Polski ustawodawca pozwala na wydłużenie okresu rozliczeniowego, jak nie ma zakładowej organizacji związkowej, z przedstawicielstwem takim ad hoc. No i to właśnie chcemy, aby jasne było, że te porozumienia, te układy zbiorowe nie są rozumiane w ten sposób, że mogą być zawarte z taką formą przedstawicielstwa, które nawet jeżeli jest kilkuosobowe, trudno mówić o tym, aby reprezentowało, stanowiło prawdziwego partnera dla pracodawcy. Więc to nie jest tak, że ten tekst zaproponowany przez Komisję uważamy, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych uważa za już doskonały. Będziemy starali się wpłynąć na ostateczny kształt tych zapisów, ale generalnie to jest duży sukces. Przede wszystkim sukcesem jest to, że Komisja Europejska zdecydowała się na dyrektywę, czyli zdecydowała się na akt prawa wiążącego. Nie zdecydowała się na przedstawienie rekomendacji, tylko o dyrektywę. I to jest dobre.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani bardzo, dziękuję państwu.
Głos pracownika.
A my za chwilę wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
A teraz zajmiemy się tematem mam na rynku pracy. Opowiemy, jak na ich życie zawodowe wpłynęła pandemia, ale także odpowiemy na pytanie, czy do CV wpisywać urlop macierzyński i wychowawczy, czy może pozostawić puste miejsce. A jeśli wpisywać, to w jaki sposób to zrobić, by zaciekawić przyszłego pracodawcę. Alicja Samolewicz-Jeglicka właśnie na te tematy rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Jak obecnie radzą sobie mamy na rynku pracy?
To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że to, jaką mamy teraz sytuację, to jest jedna kwestia. Natomiast druga sprawa jest taka, że powstaje bardzo wiele elementów, które zmieniają nam rynek pracy i zmieniają nam podejście pracodawców. To, czego się obawiam na ten moment, to to, że zamykane szkoły, zamykane ciągle to widmo, czy zostaną zamknięte przedszkola i żłobki, sprawia, że mamy mogą być gorzej odbierane na rynku pracy jako mniej pewny pracownik. Ponieważ to rodzi nam jasną konsekwencję, że jeżeli pracodawca ma do wyboru mamę lub nie mamę, lub jeszcze jakby idąc dalej mamę lub kobietę lub mężczyznę, to może gdzieś w procesie jego decyzji ten element braku bezpieczeństwa i stabilności pracownika w ramach firmy być decydujący. Mam takie wrażenie, że nie mamy same sobie radzą gorzej, tylko jakby trafiły na dużo trudniejszą sytuację niż ta, którą miały jeszcze wcześniej, która też nie była dla nich prosta.
A to, czy jesteśmy mamą i mamy dzieci, wpływa jakoś mocno na nasze życie zawodowe?
My kobiety, jeżeli mamy dzieci, to co jakiś czas wypadamy trochę z tego obiegu. Jakbyśmy się nie starały, to co jakiś czas to dziecko w zasadzie trochę się cofamy w tej swojej karierze zawodowej, już nie mówiąc o tym, że często kobiety nie mają gdzie wracać po okresie macierzyńskim i to jest taki stały problem, że po prostu nie ma gdzie wrócić, bo pracodawca na to miejsce znalazł kogoś innego albo po prostu nie jest zainteresowany tym, żeby pracownika ponownie gdzieś tą strukturę włączyć. Natomiast to, co jest ciekawe, to ciekawe są różnego rodzaju badania prowadzone na temat wynagrodzeń kobiet matek i niematek. I okazuje się, że matki mają dużo niższe wynagrodzenia niż niematki, a nie matki potrafią mieć wyższe wynagrodzenia nawet niż mężczyźni. To jest też ciekawe, że sam fakt zostania matką sprawia, że nasze wynagrodzenia spadają. Jeżeli patrzymy sobie na jakby całokształt zarobków, to nagle okazuje się, że kobiety, które posiadają jedno i więcej dzieci, zarabiają istotnie mniej niż kobiety, i to jest ważne, bez dzieci niezamężne. Przejrzałam badania, które do tej pory były realizowane i nie znalazłam żadnych informacji, które pokazywałyby, że mężczyźni, którzy mają dzieci, gorzej zarabiają. To też daje nam pewien obraz tej sytuacji.
Co warto powiedzieć, wyciągacie rękę w kierunku mam. Przygotowaliście darmowy poradnik dla mam szukających pracy dotyczący tego, jak wpisać urlop macierzyński, wychowawczy w CV. To jest naprawdę duży problem? Czy wpisywać, czy nie wpisywać? Jak dobrze to wpisać? Mamy o to pytają?
Mamy o to pytają, ale problem polega na tym, że mamy często o to nie zapytają, natomiast robią jeden, dwa takie błędy, które potrafią je wyeliminować w ogóle z procesu rekrutacji. Ten poradnik, o którym mówisz, to jest taka instrukcja dokładnie krok po kroku. W jakiej sytuacji to napisać, jak wybrnąć z tego, nazwijmy to, problemu. Natomiast to się wzięło właśnie z tego, że mamy po pierwsze miały takie dylematy, ale po drugie zaczęliśmy dostawać bardzo dużo CV, które miały straszne dziury w doświadczeniu. I nagle okazywało się, że każda dziura to jest jedno dziecko. Czyli kobieta miała, załóżmy, 2 lata pracy zawodowej, potem 1,5 roku dziury. Potem kolejne 2 czy 3 lata pracy i potem kolejny okres, w którym nic nie ma. Jakby tam z perspektywy rekrutera nic tam się nie dzieje. Teraz rekruter bardzo często myśli sobie, że skoro tam nic nie ma, no to tam nic nie ma. To na przykład ta osoba nie była w stanie znaleźć pracy po tym, jak ją straciła. A rekruterzy z reguły, jeżeli mają takie poczucie, że inni rekruterzy nie chcą kogoś zatrudniać, wychodzą z założenia, że to jest kwestia tego, że po prostu kandydat jest bardzo słaby. Ta przerwa zawodowa, która jest w CV, powoduje tak duże obawy rekrutera, że on myśli sobie, no dobrze, może ma dziecko, może nikt jej nie chciał zatrudnić, nie będę ryzykował. Natomiast z samego posiadania dziecka też można pozytywne elementy dla siebie wyciągnąć.
No właśnie. To też nie jest... Co takiego doradzacie? Wpisywać to w CV?
Doradzamy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli kobieta ma okres tego macierzyńskiego czy wychowawczego, który przypada na współpracę z daną firmą, czyli po prostu idzie urodzić dziecko, potem przebywa na okresie macierzyńskim czy wychowawczym, a potem znowu wraca do pracy. W tym momencie powinna mieć ciągłość tego zatrudnienia i jak najbardziej nie ma sensu w ogóle podejmować tego tematu urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego, po prostu wpisuje swoje zatrudnienie w danym miejscu pracy. Natomiast jeżeli się okaże, że a takich sytuacji też jest sporo, że te konkretne urlopy powodowały przerwę w życiu zawodowym, to dużo lepiej jest w tym momencie taką informację zamieścić w CV. Natomiast jak ją zamieścić? Spojrzeć na to z perspektywy tego, co się w tym okresie działo, próbować znaleźć chociaż trochę czasu na to, żeby móc coś w tym CV wpisać. Czyli na przykład zrobienie kursu, który podnosi nasze, teraz online jest tych kursów bardzo wiele, który podnosi nasze kompetencje w zakresie konkretnych naszych branżowych kompetencji. Jeżeli chcemy zmienić branżę, to w zakresie tych nowych, na którą chcemy zmienić. Jestem przekonana, że w rocznym okresie opieki nad dzieckiem można znaleźć 20 godzin na kurs online, kilka godzin na to, żeby podnieść swoją wiedzę. To są rzeczy, które spokojnie możemy wpisać do CV już. To może być na przykład poprawianie kompetencji językowych. Nie wiem, możemy mówić do dziecka po angielsku, tak? Też jakby używać cały czas tego języka. Możemy słuchać różnych audycji po angielsku, możemy podnieść ten poziom językowy. Myślę, że w przeciągu roku naprawdę, gdy systematycznie do tego podejść, to można o ten jeden stopień przeskoczyć. To wszystko są informacje, które pokazują rekruterowi, że ta przerwa nie była z naszej perspektywy taką dziurą, prawdziwą dziurą doświadczenia zawodowego.
Darmowy poradnik dla mam można znaleźć na stronie gorillajob.pl.
Flash. Informacje.
W najbliższych dniach nie będzie wprowadzenia narodowej kwarantanny, poinformował o tym w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że pierwszy raz od 2 miesięcy średnia liczba nowych zakażeń zaczęła spadać. Premier zaapelował o dalszą społeczną dyscyplinę i mówił, że nie można zmarnować delikatnej przewagi nad wirusem. Jeśli teraz odpuścimy, cały wysiłek ostatnich tygodni może pójść na marne, podkreślił Mateusz Morawiecki. Odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz rozłożenie płatności na raty w okresie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy oraz firmy mogą liczyć na różne formy wsparcia. ZUS przypomina, że jest kluczową instytucją, która realizuje tarczę antykryzysową. Od tygodnia rodzicom znów wypłacany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg nie wyklucza, że świadczenie będzie wypłacane dłużej niż do 29 listopada. Minister podkreśla, że będzie to uzależnione od sytuacji epidemicznej kraju.
Do 29 listopada dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców opiekujących się dziećmi do 8 roku życia. W przypadku niepełnosprawności, w zależności od stopnia niepełnosprawności, nawet do 24 roku życia. Będziemy analizowali sytuację, jak epidemicznie będzie się przedstawiała i będą decyzje co do dalszego, ewentualnego przedłużenia zasiłku.
O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się starać z tytułu zdalnej nauki w szkołach i w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola czy innej placówki, do której uczęszcza dziecko. W trzecim kwartale roku Polacy zarabiali średnio 5168 zł brutto, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To ponad 237 zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrost przeciętnej płacy wyniósł zatem 4,8%. W przyszłym roku dzięki nowym wzorom PIT będzie można odliczyć darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, które zostały przekazane na przykład szpitalom jednoimiennym. Nowe formularze są konieczne po dokonanych zmianach w prawie, które obowiązują od 1 stycznia tego roku.
Zawody przyszłości.
Inżynier bezpieczeństwa biometrycznego uchroni nas w przyszłości przed kradzieżą mienia i tożsamości. Czym dokładnie się zajmie? O tym Iwona Wysocka.
Inżynier rozwiązań bezpieczeństwa biometrycznego będzie pracować nad zindywidualizowanymi podpisami biometrycznymi, które będziemy wykorzystywali na przykład jako PIN-kody w bankowości internetowej, jako klucza do domu, biura czy do uruchomienia samochodu. Biometryczne metody zabezpieczeń skupią się na cechach fizycznych danej osoby. Może to być na przykład tęczówka lub siatkówka oka, linie papilarne, układ naczyń krwionośnych na dłoni lub przegubie ręki. Może to być też kształt dłoni. dłoni czy kształt linii zgięcia wnętrza dłoni, a nawet kształt ucha, skan czy rozkład temperatur na twarzy. Biometryczne metody zabezpieczeń mogą skupić się też na cechach behawioralnych, czyli takich związanych z zachowaniem. To na przykład charakterystyczny sposób chodzenia, głos, a nawet sposób reakcji mózgu na pewne bodźce. Inżynier rozwiązań bezpieczeństwa biometrycznego opracuje klucze na podstawie kilku cech biometrycznych danej osoby, tak, że klucz będzie skrojony na miarę i nie do podrobienia. Drzwi do mieszkania wpuszczą nas dopiero po sprawdzeniu jednocześnie kilku cech biometrycznych, czyli na przykład siatkówki oka, sposobu chodu i rozmieszczenia naczyń krwionośnych na dłoni u osoby, która chce wejść do środka. Jeśli wzór się nie sprawdzi, drzwi się nie otworzą. Do identyfikacji nie będzie potrzebny już PESEL, zamiast wystarczy dźwięk naszego głosu, odcisk palca i kształt linii zgięcia dłoni. Dzięki tym niepodrabialnym cechom nikt nie ukradnie naszej tożsamości. Inżynierowie do spraw rozwiązań bezpieczeństwa biometrycznego będą czuli się komfortowo, pracując zarówno z oprogramowaniem, jak i ze sprzętem. Będą świetnie rozumieć, jak wykorzystać biometrię do opracowywania unikalnych rozwiązań identyfikacyjnych skrojonych na miarę danej osoby. To praca dla miłośników elektroniki i gadżetów.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.